Lekcja 13. 29 grudnia. Ostateczne przywrócenie jedności. Tekst pamięciowy. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Drugi list Piotra 3:13. Jedną z największych obietnic w Biblii jest ta dotycząca powtórnego przyjścia Jezusa. Bez tej obietnicy nie mielibyśmy nic trwałego. Wszystkie nasze nadzieje koncentrują się wokół niej, bo ma ona dla nas wielkie znaczenie. Gdy Chrystus powróci na obłokach nieba, wszystko, co ziemskie i wymyślone przez ludzi, a zatem tymczasowe, a nawet nic nieznaczące, przeminie. Po niebiańskim milenium ta ziemia, mająca za sobą historię wojen, klęsk głodu, chorób i tragedii, zostanie odnowiona i stanie się miejscem zamieszkania odkupionych, wreszcie zjednoczonych z Panem i ze sobą nawzajem. Nadzieja powtórnego przyjścia Chrystusa jest jednym z głównych tematów Nowego Testamentu. Przez wieki chrześcijanie tęsknie wyglądali spełnienia tej obietnicy. Jako adwentyści dnia siódmego czekamy na powtórne przyjście Jezusa. To oczekiwanie znalazło wyraz nawet w nazwie naszego Kościoła. W tej ostatniej lekcji kwartału przyjrzymy się temu, co znaczy obietnica powtórnego przyjścia Jezusa dla jedności chrześcijan. Nasza jedność w Chrystusie często napotyka na wyzwania związane z naszymi ludzkimi ograniczeniami i słabościami. Jednak w wieczności nie będziemy musieli ciągle szukać sposobów zażegnywania podziałów, bo ich nie będzie. Gdy przyjdzie Jezus, będziemy jedno z Nim, wreszcie zjednoczeni jako jedna odrodzona rodzina. Niedziela. 23 grudnia. Pewność powtórnego przyjścia Chrystusa. W Ewangelii Jana 14:1-3 zapisana jest jedna z najbardziej znanych biblijnych obietnic powtórnego przyjścia Jezusa. Co ta obietnica mówi o życiu, jakie odkupieni będą wieść na nowej ziemi? Ewangelia Jana 14:1-3. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Pierwsi chrześcijanie nazywali powtórne przyjście Chrystusa błogosławioną nadzieją. Oczekiwali, że wszystkie proroctwa i obietnice Pisma Świętego spełnią się właśnie przy powtórnym przyjściu Jezusa, które jest celem chrześcijańskiego pielgrzymowania. Wszyscy, którzy miłują Chrystusa, oczekują dnia, gdy będą mogli przebywać w Jego obecności twarzą w twarz. Jego słowa zapisane w tych wersetach wskazują bliskość i więź, którą będziemy mieć nie tylko z Jezusem, ale także między sobą nawzajem. Chrześcijanie wierzą w te obietnice, gdyż Biblia zapewnia nas o jej spełnieniu. Mamy tę pewność, bo wierzymy słowom Jezusa, przyjdę znowu. Ewangelia Jana 14:3. Jak pierwsze przyjście Chrystusa zostało przepowiedziane, tak i Jego powtórne przyjście także zostało przepowiedziane. I to już w Starym Testamencie. Przed potopem Bóg objawił patriarsze Henochowi, że przyjście Mesjasza w chwale położy kres grzechowi. Tak więc Henoch prorokował, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. List Judy 1:14-15. Tysiąc lat przed pierwszym przyjściem Jezusa Dawid prorokował o przyjściu Mesjasza, który zgromadzi swój lud. Bóg nasz przybywa nie milczy, przed nim ogień pochłaniający, a dookoła niego sroży się potężna burza. Przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud, zgromadźcie mi i wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Księga Psalmów 50:3-5. Powtórne przyjście Jezusa łączy się ściśle z Jego pierwszym przyjściem. Proroctwa, które zapowiadały Jego narodziny i działalność są podstawą naszej nadziei i ufności pokładanej w obietnicach dotyczących Jego powtórnego przyjścia. Chrystus objawił się dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują. List do Hebrajczyków 9, 26 i 28. W jaki sposób możesz nawet obecnie czerpać nadzieję i pocieszenie z obietnicy powtórnego przyjścia Chrystusa? Poniedziałek. 24 grudnia. Obietnica odrodzenia. Przeczytaj Księga Izajasza 11, 1-10. Jaka obietnica została dana Izraelitom i co mówi ona o wiecznym miejscu zamieszkania odkupionych? Księga Izajasza 11, 1-10. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wpół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który zaopoczy jako sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. Biblia zaczyna się opisem procesu stworzenia świata. Jest to opis pięknego i harmonijnego świata powierzonego naszym prarodzicom, Adamowi i Ewie. Był to doskonały dom dla ludzkości stworzonej przez Boga. Ostatnie dwa rozdziały Biblii także mówią o stworzeniu przez Boga doskonałego i harmonijnego świata dla odkupionej ludzkości, ale tym razem chodzi bardziej o odtworzenie i odrodzenie ziemi zdewastowanej przez grzech. Biblia wielokrotnie deklaruje, że ten wieczny dom odkupionych będzie realnym miejscem, a nie wyimaginowaną fantazją czy marzeniem. Odkupieni będą widzieć, słyszeć, czuć, dotykać i doświadczać nowego życia. Proroctwo z 11 rozdziału Księgi Izajasza jest pięknym fragmentem Starego Testamentu zapowiadającym przyjście Mesjasza, który rozpocznie nowe dzieje ludzkości. Położy on kres wszelkiej przemocy i ustanowi wieczny pokój. Panowanie Boga na tej nowej ziemi wprowadzi powszechną harmonię. Przeczytaj objawienie Jana 21, 1-5. Co zniknie na zawsze w wyniku tej powszechnej harmonii? Objawienie Jana 21, 1-5. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich, ich śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Ellen White tak opisała przyszłość odkupionych. W miarę jak upływać będą lata wieczności, przynosić one będą coraz to nowe i wspanialsze objawienia Boga Jezusa. Z postępem wiedzy wzrastać będą miłość, szacunek i szczęście. Im lepiej ludzie będą poznawać Boga, tym większy będą wyrażać podziw dla Jego charakteru. Gdy Chrystus objawi im bogactwo odkupienia i zadziwiające zdobycze w wielkim boju z szatanem, serca zbawionych będą bić większym oddaniem, święci silniej uderzą w struny złotych harf i 1000 × 10 000 i 1000 000 głosów złączą się w jeden potężny i pochwalny chór. W jaki sposób możemy zrozumieć już dzisiaj charakter Boga? Jak życie w harmonii i jedności z innymi świadczy już teraz o charakterze i naturze Boga? Wtorek. 25 grudnia. Zmartwychwstanie i przywrócone więzi. Od pierwszych dni istnienia Kościoła obietnica powtórnego przyjścia Chrystusa chyba bardziej niż cokolwiek innego podtrzymywała lud Boży na duchu, zwłaszcza w trudnych czasach. Jakiekolwiek znosili trudności oraz jakiekolwiek spotykały ich smutki i cierpienia, mieli nadzieję powtórnego przyjścia Chrystusa i wszystkie wspaniałe obietnice związane z tym wydarzeniem. Przeczytaj pierwszy list do Tesaloniczan 4:13-18. Jakie obietnice są zawarte w tym fragmencie listu? Co mówi to nam o nadziei na odrodzenie więzi? Pierwszy list do Tesaloniczan 4:13-18. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Powtórne przyjście Chrystusa zmieni nieodwracalnie los wszystkich ludzi. Ważną częścią ustanowienia Królestwa Bożego jest zgromadzenie Bożych wybranych. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Ewangelia Mateusza 24:31. W chwili tego zgromadzenia sprawiedliwi umarli zostaną wskrzeszeni i otrzymają nieśmiertelność. Najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:16. To jest ta chwila, na którą wszyscy czekamy. Zmartwychwstali przyłączą się do tych, którzy tęsknili za ich obecnością i miłością. Oto jak Paweł triumfalnie pisze o tej chwili: gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo Twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło Twoje? Pierwszy list do Koryntian 15:55. W chwili zmartwychwstania sprawiedliwi powstaną nie tacy, jak zeszli do grobu, schorowani, starzy, śmiertelni, ale w nowych, nieśmiertelnych, doskonałych i nie noszących już oznak grzechu powodującego skażenie ciałach. Zmartwychwstali święci doświadczą spełnienia dzieła odrodzenia dokonanego przez Chrystusa i będą odzwierciedlać podobieństwo do Boga zaplanowane przy stworzeniu świata. W czasie powtórnego przyjścia Jezusa, gdy odkupieni i umarli zostaną wzbudzeni z martwych, sprawiedliwi żyjący zostaną przemienieni i także otrzymają nowe i doskonałe ciało, albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. Pierwszy list do Koryntian 15:53. Te dwie grupy odkupionych, zmartwychwstali i przemieniani sprawiedliwi, którzy żywo doczekali powtórnego przyjścia, razem porwani będą w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:17. W naszych naukowych czasach nawet niektórzy chrześcijanie starają się wynajdywać naturalne wyjaśnienia wszystkiego, w tym także oczywistych cudów. Jak obietnica zmartwychwstania świadczy o tym, że nasze zbawienie jest zależne całkowicie od nadprzyrodzonej mocy Boga. Środa. 26 grudnia. Nowa ziemia dla odkupionych. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. Księga Izajasza 65:17. Zarówno Izajasz, jak i Jan ujrzeli w wizji nową ziemię. Przeczytaj uważnie w objawienie Jana 21:2-9-27, jak Jan opisał wspaniałe miasto odkupionych, Nowe Jeruzalem. Co wersety te mówią o jedności i harmonii, które będą panować w tym mieście. Objawienie Jana 21:2-9-27. I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych 7 ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jak do jaspisu, lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy, i od zachodu 3 bramy, i od południa 3 bramy. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mur. A miasto jest czworokątne, i długość jego taka sama, co szerokość. I mierzył miasto kijem mierniczym na 12 000 stadiów, długość jego i szerokość, i wysokość są równe. Zmierzył też mur jego, który wynosił 144 łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Kamienie węgielne muru miasta było ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami, kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topas, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. A 12 bram, to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przezroczyste szkło, lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły, oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie, i wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów. I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Przeczytaj objawienie Jana 22:1-5. Rzeka żywota wypływająca z tronu Bożego i drzewo żywota wyrastające z obu jej brzegów to jedne z ważnych elementów tego nowego miasta. Jaki będzie ich cel na nowej ziemi? Objawienie Jana 22:1-5. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy jego służyć mu będą i oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach i nocy już nie będzie. I nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Drzewo żywota, do którego dostęp utracił Adam wskutek grzechu, zostanie udostępnione zbawionym w Nowym Jeruzalem dzięki Chrystusowi. Dostęp do tego drzewa jest jedną z obietnic dla zwycięzców. Drzewo to rodzi 12 rodzajów owoców, inne każdego miesiąca. Co przypuszczalnie tłumaczy, dlaczego na nowej ziemi będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Księga Izajasza 66:23. Nawiązanie do uzdrawiania narodów także podkreśla Bożą intencję usunięcia wszelkich barier między ludźmi i odrodzenia ludzkości ku jej pierwotnemu celowi, połączeniu wszystkich ludów, plemion i narodów w jedną i niepodzielną rodzinę żyjącą w harmonii i pokoju oraz zjednoczoną w oddawaniu chwały Bogu. Uzdrawianie narodów oznacza symbolicznie usunięcie wszelkich narodowych i językowych barier. Liście drzewa żywota uzdrawiają relacje między narodami. Członkowie różnych narodów nie będą już poganami, ale zostaną włączeni w jedną rodzinę jako prawdziwy lud Boży. To, czego Michał oczekiwał wieki wcześniej, teraz spełni się: żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. I będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym, i nikt nie będzie szerzył popłochu. Tam na brzegach rzeki żywota odkupieni będą zapraszali jeden drugiego. Księga Zachariasza 3:10 pod drzewo żywota. Lecznicze właściwości liści drzewa zabliźnią wszelkie rany, rasowe, etniczne czy językowe, które dzieliły ludzkość przez wieki. Czwartek. 27 grudnia. Życie na nowej ziemi. Przeczytaj Księga Izajasza 35:4-10 i 65:21-25. Jak życie na nowej ziemi będzie się różnić od tego, czego doświadczamy dzisiaj? Księga Izajasza 35:4-10. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg. Nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Semon przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje, w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą, nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni. I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Księga Izajasza 65:21-25. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał. Nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów. Lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze, mówi Pan. Kilkakrotnie w Księdze Izajasza czytamy o czymś nowym, nowych rzeczach, nowej pieśni. Zobacz Księga Izajasza 42:10. Śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń ku Jego czci od krańców ziemi, niech zaszumi morze i wszystko, co w nim jest, wyspy i ich mieszkańcy. Nowej rzeczy, zobacz Księga Izajasza 43:19. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. I nowym imieniu, zobacz Księga Izajasza 62:2. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę. I nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. W 65 rozdziale Księgi Izajasza mowa jest o nowym porządku rzeczy. Między wszystkimi Bożymi stworzeniami zapanuje pokój i harmonia. Przekleństwa przymierza ciążące nad ziemią z powodu nieposłuszeństwa i buntu znikną na zawsze, gdyż grzech nie pojawi się nigdy więcej. Zamiast tego istnieć będzie obfitość błogosławieństw, domów do zamieszkania i żywności do jedzenia. Jakie będzie życie w tym wspaniałym miejscu? Niektórzy zastanawiają się, czy będziemy w stanie rozpoznać naszych przyjaciół i bliskich po tym, jak zostaną obdarzeni nieśmiertelnością i przywróceni do podobieństwa Bożego. Po zmartwychwstaniu Chrystusa Jego uczniowie rozpoznali Go bez trudu, Maria rozpoznała Jego głos, również Tomasz rozpoznał Jezusa, ale i dwaj uczniowie z Emaus rozpoznali Go po Jego zachowaniu przy stole. Zatem jeśli nasze ciała będą podobne do zmartwychwstałego ciała Jezusa, z pewnością będziemy w stanie się rozpoznać nawzajem, a w wieczności odnowimy wszystkie utracone więzi. Możemy bezpiecznie założyć, że będziemy mieć więzi z tymi, których znamy i kochamy i którzy znajdą się tam razem z nami. Wszystko, co teraz jest tajemnicą, W niebie stanie się zrozumiałe. Miłość i współczucie, które Bóg wpoił w serce człowieka, znajdą tam swe prawdziwe i najpiękniejsze urzeczywistnienie. Nieskalane obcowanie ze świętymi istotami, niczym niezmącona przyjaźń ze wspaniałymi aniołami i wiernymi wszystkich wieków, którzy obmyli swe szaty we krwi baranka, święta wstęga, która łączy wszelką rodzinę na niebie i na ziemi, wszystko to będzie się przyczyniało do szczęścia zbawionych. Dlatego nie upadamy na duchu. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Drugi list do Koryntian 4:16-18. Jak my, żyjący w świecie przemijającym i ulotnym, możemy się nauczyć pojmować to, co niewidzialne i wieczne. Piątek. 28 grudnia. Do dalszego studium. Zmartwychwstanie i wniebowstąpienie naszego Pana jest niezawodnym zapewnieniem zwycięstwa świętych Boga nad śmiercią i grobem oraz rękojmią, iż niebo jest otwarte dla tych, którzy piorą szaty swojego charakteru i wybielają je we krwi baranka. Jezus wstąpił do Ojca jako reprezentant ludzkości, a Bóg przywiedzie tych, którzy odzwierciedlają Jego obraz, by patrzyli na Jego chwałę i dzielili ją z Nim. Są domy przygotowane dla pielgrzymów z ziemi. Są szaty dla sprawiedliwych, korony chwały i palmy zwycięstwa. Wszystko, co wydawało nam się niezrozumiałe w Bożej opatrzności, zostanie wyjaśnione w przyszłym świecie. Sprawy trudne do zrozumienia znajdą wytłumaczenie. Tajemnice łaski Bożej zostaną nam objawione. Gdzie nasze ograniczone umysły znajdowały tylko sprzeczności i niedotrzymane obietnice, ujrzymy doskonałą i piękną harmonię. Powinniśmy pamiętać, że to nieskończona miłość zarządziła doświadczenia, które wydają się nam tak trudne. Gdy uświadomimy sobie czułą troskę tego, który sprawia, że wszystko działa dla naszego dobra, będziemy się radować radością niewysłowioną i pełną chwały. Pytania do dyskusji. 1. Choć inni chrześcijanie nie wszyscy także wierzą w rzeczywiste powtórne przyjście Jezusa, co jest szczególnego w adwentystycznej nadziei związanej z powtórnym adwentem? 2. Dwie ryby pływały w rzece. Wtedy jedna zapytała drugą, co myślisz o wodzie? A druga na to, a co to takiego woda? Chodzi o to, że możemy tak przywyknąć do pewnych zjawisk, iż zaczniemy tracić z oczu ich znaczenie. Na przykład, jak my, urodzeni w grzechu, pełni grzechu i żyjący w świecie grzechu, możemy naprawdę pojąć, jak wspaniałe będzie życie w nowym niebie i na nowej ziemi? Dlaczego pomimo swoich cielesnych ograniczeń powinniśmy starać się wyobrazić sobie tę przyszłą egzystencję? 3. Nie ma wątpliwości co do tego, że bez względu na to, jaka będzie nasza egzystencja na nowej ziemi, będziemy żyć w jedności ze wszystkimi. Co możemy uczynić już teraz, by przygotować się do tego przyszłego życia? Podsumowanie. Biblia mówi wyraźnie o tym, że ziemia zostanie odtworzona i oczyszczona na zawsze ze skażenia grzechem. Ludzkość wróci do swojego pierwotnego przeznaczenia i wszyscy ludzie będą żyć w pokoju i zgodzie. Nasza obecna duchowa jedność w Chrystusie, choć jeszcze nie w pełni osiągnięta, stanie się żywą i wieczną rzeczywistością,